21 listopada Kościół obchodzi wspomnienie ofiarowania Najświętszej Marii Panny. Ofiarowanie Najświętszej Marii Panny to gest symboliczny, który w świątyni dokonywali rodzice dzieci w czasach Jezusa, w czasach Maryi, który było symbolicznym aktem oddania dziecka pod opiekę Bogu. Czasem to się wiązało też z fizycznym oddaniem dziecka do świątyni, na służbę w świątyni. I według pism apokryficznych, czyli pewnych opisów historii z życia Jezusa, już późniejszych, niepotwierdzonych przez Kościół, ale czasem służących nam jako pewna ilustracja tej rzeczywistości, tego środowiska, które wówczas było. Według właśnie pism apokryficznych Maryja w wieku 3 lat została oddana do świątyni na służbę przez swoich rodziców, którzy bardzo długo oczekiwali na dziecko, kiedy ono się wreszcie urodziło, jakby w uznaniu, że otrzymali je od Boga, Bogu je oddali. Jakby sensem tego wspomnienia liturgicznego jest takie przypomnienie i zauważenie, że całe życie Maryi było jednym wielkim oddaniem Bogu, całkowitym oddaniem siebie Bogu na służbę Bożą i na służbę w świątyni. Później, kiedy tą świątynią stanie się ludzkie ciało Boga, czyli Jezus Chrystus, ono się stanie właśnie w niej. I Maryja będzie tą, która oddaje swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Tak jak każda matka w jakiś sposób poświęca swoje życie swoim dzieciom, Maryja robi to w sposób pełny, całkowity, przez całość zupełną swojego życia, od najmłodszych lat po swoje odejście. Co nabiera jakiejś szczególnej aktualności w dzisiejszych czasach, kiedy są protesty osób, które domagają się prawa do zabijania własnych dzieci. Maryja nam pokazuje, że można poświęcić życie właśnie życiu otrzymanemu od Boga. Dzisiejsza liturgia słowa natomiast to liturgia soboty 33 tygodnia. W pierwszym czytaniu mamy fragment Księgi Apokalipsy, gdzie historia chrześcijan wszystkich czasów jest wyrażona za pomocą symboli, tych dwóch tajemniczych świadków. Symbole, które ich opisują, są symbolami, które opisują misję chrześcijan w każdych czasach. Oto dwaj moi świadkowie. Oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami. Drzewo oliwne daje oliwę. Oliwa jest symbolem Ducha Świętego. Przy Chrzcie Świętym jesteśmy namaszczani olejem z oliwek, który symbolizuje, że schodzi na nas Duch Święty, więc oni mają Ducha Świętego. Są też świecznikami, czyli niosą światło Chrystusa, światu pogrążonemu w ciemności. A jeśli ktoś chce ich skrzywdzić, ogień wychodzi z ich ust i pożera ich wrogów. I znowu nie należy tutaj wyobrażać sobie jakiegoś dosłownie ognia, jak zmiotacza ognia, ale tym ogniem jest po prostu Słowo Boże. Ogień, który wychodzi z ust, jest Słowem Bożym. Słowo Boże zmusza do konfrontacji z Bogiem. Można je przyjąć, można je odrzucić, ale odrzucenie Słowa Bożego powoduje, że człowiek naraża się na konsekwencje braku Bożego błogosławieństwa. Odrzuca Boże błogosławieństwo, a wtedy idzie za nim nieszczęście, idzie za nim zło, które będzie owocować. I dlatego ten ogień słowa będzie pożerał. On może pożreć w sensie gorliwości, jako dobra tych, którzy uwierzyli słowu, ale też jako nieszczęścia tych, którzy słowo Boga odrzucili. Jeśli by zechciał ktokolwiek ich skrzywdzić, w ten sposób musi zginąć. No właśnie, giną ci, którzy krzywdzą niosących Ewangelię, giną wiecznie. ginął nie w ten sposób, że już tutaj na ziemi widzimy, jak przegrywają z nami swoje walki, bo bardzo często widzimy odwrotnie, że wygrywają, a to my przegrywamy, niosący słowo, ale w ostatecznym rozrachunku my zwyciężamy, a oni giną. Mają oni władzę zamknąć niebo, by deszcz nie zraszał dni ich prorokowania, mają władzę nad wodami, by w krew ją przemienić. Zamknął niebo Eliasz, to znaczy Eliasz, który sprzeciwił się kultowi obcych bóstw w Izraelu, sprowadził suszę, bo Bóg, bo Bożek, którego czcili Izraelici, Baal, był Bogiem deszczu, więc Eliasz pokazał im, że Bóg jest prawdziwym Bogiem i nie ześle deszczu, będzie susza, dlatego że odrzucili prawdziwego Boga. Z kolei Mojżesz, wyprowadzając Izraelitów z Egiptu, przemienił wodę Nilu w krew. Więc tu jest nawiązanie do tych proroków Starego Testamentu, którzy mieli moc nad siłami natury. Ci prorocy Nowego Testamentu, prorocy Jezusa Chrystusa, ci, którzy idą i świadczą o Ewangelii, ich świadectwo będzie potwierdzane przez Boga, że tam, gdzie będzie odrzucony Bóg, tam będą się działy znaki nieszczęścia. Przestrogi, właśnie takie wydarzenia historyczne, jak wojny, jak zarazy, jak ta nawet dzisiejsza epidemia, one są do odczytania właśnie jako wezwanie do nawrócenia, że ludzie, którzy odrzucili Boga, jest im pokazywane, co się dzieje, kiedy człowiek odrzuca Boga. Zaczynają się nieszczęścia i jest to przestroga i wezwanie do nawrócenia. Kiedy oni ostatecznie dopełniają swojego świadectwa, bestia, która wychodzi z czeluści, wyda im wojnę, zwycięży ich i zabije. No i to jest znowu tajemnica tych, którzy głoszą, męczenników. No, możemy sobie wyobrazić na przykład księdza Jerzego Popiełuszkę, który głosi, zwycięża i zło dobrem i ostatecznie zostaje zabity, jak już dopełni miary swojego świadectwa. A zwłoki ich leżeć będą na placu wielkiego miasta, które duchowo zwie się Sodoma i Egipt, gdzie także ukrzyżowano ich Pana. Sodoma oznacza zepsucie, Egipt oznacza niewolę, a ukrzyżowanie Chrystusa oznacza odrzucenie Boga prawdziwego. I Jan to odnosi w pierwszym rzędzie w swoich czasach do po prostu do Imperium Rzymskiego, które jednocześnie jest im imperium zepsucia i niewoli i bałwochwalstwa, odrzucenia Boga. Ale znowu, to jest historia wszystkich czasów, że i dzisiaj możemy odnieść do siebie spokojnie, że są to czasy zepsucia, są to czasy jakby coraz większej niewoli ludu Bożego, któremu są ograniczane na przykład prawa. No i coraz i czasy odrzucania Boga, odrzucania Chrystusa. I ci, którzy to robią, cieszą się, gratulują sobie, składają sobie podarki. Jest takie ciekawe sformułowanie, że bo ci dwaj prorocy mieszkańcom ziemi zadali katusze. I rzeczywiście tak jest, że nauka Chrystusa staje się katuszą, staje się jakąś torturą dla ludzi, którzy nie chcą jej słuchać, którzy nie chcą dobra. I możemy sobie wyobrazić, że ten bunt przeciwko Bogu tych osób, które wylegają na ulicę i mówią, że mają prawo zabijania własnych dzieci, że są wnerwieni, że są rozgniewani. Tak, bo Słowo Boże, które mówi nie zabijaj, zadaje katusze. I oni wychodzą, żeby okazać swoją wściekłość wobec prawdy, wobec miłości Boga, wobec prawa do życia. I jakby to potwierdzenie jest tego, że zawsze jakby to, co będą głosić chrześcijanie, jeżeli będzie autentyczne, prawdziwe, W każdych czasach będzie się spotykało i z przyjęciem z jednej strony, i z odrzuceniem, i z prześladowaniem z drugiej. A po 3,5 dniach duch życia w Boga w nich stąpił i stanęli na nogi. A wielki strach padł na tych, co ich oglądali. Ostatecznie to oni zwyciężą. Posłyszeli oni donośny głos z nieba do nich mówiący: wstąpcie tutaj. W obłoku wstąpili do nieba, a ich wrogowie zobaczyli ich. No to jest przesłanie Apokalipsy, to jest przesłanie Księgi Objawienia, które mówi, że jakby, że w historia to będzie historią zwycięstwa Słowa Bożego i dramatycznych prześladowań chrześcijan i po ludzku nawet porażki Słowa Bożego, ale ostatecznie to oni zwyciężą i ich wrogowie będą to widzieć i będą widzieli to zwycięstwo. I my jesteśmy w tych czasach takich, w których no, mamy głosić, ale będziemy też widzieć, że zło na pozór zwycięża, a ostatecznie mamy wiedzieć, że nie, zwycięstwo jest z tymi, którzy stoją przy Chrystusie, którzy Go nie opuszczają. Dzisiejsza Ewangelia to pułapka zastawiona przez saduceuszy, pułapka intelektualna. Saduceusze byli arystokracją świątynną, kapłanami i w odróżnieniu od faryzeuszy, saduceusze uznawali z pism Starego Testamentu jedynie pierwszych pięć, jedynie pięciu ksiąg. Nie uznawali ksiąg historycznych, ksiąg prorockich, ksiąg mądrościowych. Dla nich liczyła się tylko Tora, tylko pięcioksiąg, tylko pierwszych pięć ksiąg Starego Testamentu i wszystko inne jakby odrzucali. Więc te zapowiedzi zmartwychwstania, które już były w kolejnych księgach Starego Testamentu, zwłaszcza w tych ostatnich księgach mądrościowych, saduceusze odrzucali. Kazus prawny, który przedstawiają Jezusowi, to jest rzekoma historia człowieka, który miałby mieć wiele żon i pytanie jest takie, która będzie jego żoną w niebie, jeżeli było zmartwychwstanie, będą się kłócić o tą żonę. Wydaje im się, że to jest też szyderstwo z Jezusa. Jezus im tłumaczy, że w niebie będzie wszystko inaczej, niż potrafią sobie wyobrazić. Małżeństwo u Żydów miało za zadanie przede wszystkim zrodzić potomstwo. Potomstwo było przedłużeniem życia, przedłużeniem pamięci o osobie. Potomstwo było gwarancją tego, że osoba do końca nie umiera. No, czyli zupełnie inaczej niż w dzisiejszych czasach, kiedy właśnie liczy się w małżeństwie przede wszystkim emocjonalność, a potomstwa się, na potomstwo się zamyka. A zatem odpowiedź Jezusa jest taka, że w niebie nie będą potrzebowali zawierać małżeństw, bo będą żyć, bo będą żyć wiecznie. Oczywiście tutaj zapala się zaraz lampka kochającym się małżonkom, co to będzie w niebie, czy oni już nie będą jakby blisko siebie, czy już będą pozbawieni tej miłości. No oczywiście, że nie, że miłość w niebie będzie jeszcze większa, ale ona będzie już całkowicie przebóstwiona. Na ziemi potrzebujemy tych, którzy będą dla nas znakiem Bożej miłości. I dlatego Bóg mówi, że najważniejsze przykazania to są przykazania miłości. Bo tymi znakami Bożej miłości jest zatem mąż, żona w sposób szczególny, ale też dzieci, rodzice, przyjaciele. No, to są wyrazy miłości. Człowiek czuje się kochany, jeżeli są ci inni, którzy go będą kochani. No, w niebie to nie będzie potrzebne, chociaż to na pewno będzie. Ale głównym spotkaniem z miłością będzie spotkanie z Bogiem. I to jest miłość absolutna, wystarczająca. Ale to nie oznacza, że my będziemy od siebie dalej, tylko właśnie w Bogu będziemy jeszcze bliżej, jeszcze bardziej i będziemy żyć w miłości i z Bogiem, i ze sobą nawzajem. Natomiast saduceuszom Jezus odpowiada, przytaczając przykład Mojżesza i krzewu ognistego, kiedy Bóg mówi do Mojżesza, że jest Bogiem jego przodków, Abrahama, Izaaka i Jakuba, czyli powołuje się właśnie na Księgę Wyjścia. I jest to księga właśnie z pięciu ksiągów, z pierwszych pięciu ksiąg, czyli ta księga, którą saduceusze uznają. Więc oni teraz muszą uznać, że jeżeli Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, czyli tych, którzy w ich rozumieniu umarli, a Bóg mówi Mojżeszowi, że On jest ich Bogiem, to znaczy, że oni żyją. To znaczy, że przymierze, które z nimi zawarł, jest aktualne, bo śmierć znosiła obowiązki związane z przymierzem. Więc jeżeli Bóg uważa, że dalej jest związany z nimi przymierzem, to znaczy, że oni muszą żyć. I saduceusze to rozumieją, i faryzeusze, którzy słuchają, też to rozumieją i cieszą się, że zamknął usta Jezus saduceuszom. Jezus znowu okazuje się mądrością Bożą, spełnieniem Pism i tym, który rozumie Pisma, który je potrafi interpretować, bo On jest ich podmiotem, bo On jest Słowem, które staje się ciałem.